Pozwólcie najmilsi, że raz jeszcze wszystkich ogarnę bardzo serdecznym pozdrowieniem, powitaniem. Jest to prawdziwe święto w naszej diecezji. Szczególnie chciałbym wraz ze wspólnotą diecezjalną przywitać wszystkich dostojnych gości, którzy przybyli albo są tutaj wśród kapłanów, czy wraz ze świeckimi tutaj, a wiem, że ta wspólnota gości jest niemała. Tym bardziej jest to dla nas wielka radość i wielki zaszczyt. Wysłuchaliśmy na okoliczność naszego dzisiejszego liturgicznego zgromadzenia Słowa Bożego. Kiedy Bóg do nas mówi, to miejmy w sobie takie poczucie, że mówi to ktoś, kto jest na naszej drodze i w naszej rzeczywistości najważniejszy. Tak jak postępujemy na co dzień w relacjach do ludzi, kiedy mamy do czynienia z kimś dla nas bliskim, ważnym, to z wielką atencją wsłuchujemy się w to, co ma nam do powiedzenia i pamiętamy długo. Nie tylko pamiętamy, ale staramy się to, co było treścią owego podzielenia się słowem, w miarę możliwości zastosować w naszym życiu. A cóż dopiero, kiedy mówi Bóg? Chciałbym na samym początku zwrócić uwagę na ten niezwykły opis zawarty w dzisiejszym przekazie Ewangelii Janowej o owym zasianiu ziarna. Większość z nas miała do czynienia w sposób fizyczny, wie, o czym mowa. A Pan Jezus używa tego w przenośni do zasiania swego słowa i swojej woli w sercach ludzkich. Ale to, na co powinniśmy zwrócić w tym miejscu uwagę, to to, że Bóg jako dobry ojciec, dobry gospodarz uczynił to z wielką starannością. To ziarno zostało właściwie w tej glebie ułożone, otulone. Sprawił, że te warunki są takie, jakie potrzebne są do wzrostu i do owocowania. A my oczywiście nie rozważamy tego, co się dzieje na polach, ale to, co się dzieje w sercach ludzkich. I nawet nie w wielu, tylko ze względu na naszych braci, jeszcze diakonów. I wiemy, że Bóg z wielką starannością zasiał w nich ziarno powołania do służby Bożej, do kapłaństwa. I wszystko zrobił, to trzeba sobie teraz powiedzieć, żeby to ziarno wydało plon nie 30-krotny, ani nawet 60-krotny, ale 100-krotny. I tego się po was spodziewamy. Ale jak doświadczenie niesie, czasami coś się z tym ziarnem dzieje, albo ktoś je wyłuska z tej ziemi, albo warunki są niesprzyjające, albo są jakieś poczynione zaniedbania i niestety ziarno nie przynosi oczekiwanego plonu. I to jest już teraz uwaga do nas wszystkich. Taka refleksja jest nam potrzebna wszystkim, bo to Słowo Boże nie tylko do diakonów było skierowane, ale do nas wszystkich, których Bóg sprowadza na drogi naszego powołania i uczynił wszystko, abyśmy byli posadowieni na tych drogach wedle myśli Bożej, według Jego zamysłu. I drodzy moi, codzienne staranie o to, aby wypełnić wolę Bożą, przypomina się nam dzisiaj ten obowiązek, a ja w imieniu was wszystkich chciałbym to przypomnienie skierować do naszych młodszych braci w powołaniu i prosić, aby mieli to codziennie przed oczyma, w pamięci, że o wypełnienie powołania trzeba codziennie błagać, powiem więcej, żebrać Pana Boga. Panie, daj mądrość, daj siły, bym owocował obficie w swoim życiu. Wzór nam zostawił w Jezusie Chrystusie, najwyższym i wiecznym kapłanie. Pięknie się składa, bo dwa dni temu obchodziliśmy święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Wzór mamy na świeżo. Dzisiaj pierwsza sobota, Dzień Maryjny. To także jakieś szczęśliwe, powiedziałbym, wprowadzenie i przypomnienie, że na tej drodze jest Matka. Tak jak w zaciszu domowym, tak i na tych wielkich drogach życia, dla bezpieczeństwa, dla dobrego prowadzenia, dlatego, abyśmy nie zboczyli z drogi, przynieśli plon, stoi na straży Matka. A jutro uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Dzień Prymicyjny. Idziecie służyć Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, który jest pełnią miłości i pełnią miłosierdzia. Gdyby można było powiedzieć, że weźmiecie jako hasło, to właśnie ten jutrzejszy dzień, on się doskonale wpisuje, bo jest najbardziej przemawiający. Idę służyć Bogu, który jest pełnią miłości i pełnią miłosierdzia i chcę, aby każdy z napotkanych przeze mnie ludzi takiego Boga odnalazł w swoim życiu. Przyjmiecie sakrament. Kapłaństwo sakramentalne, właściwie dla was nie trzeba tego tłumaczyć, jesteście po wielu latach studiów, ale jest coś w tym, wszyscy starsi też przyznają, że najtrudniej jest ze sprawami oczywistymi. Jakoś tak się dzieje, że najczęściej o nich zapominamy. To, co się wydaje takie oczywiste, proste, co powinno stanowić codzienność naszego życia, najczęściej umyka. Czymże jest, czymże powinno być kapłaństwo? Posługą dla dobra ludzi, mówimy. Jak rozumiemy owo dobro? Drodzy moi, odpowiedź jest prosta. Największym dobrem, jakie możemy świadczyć drugiemu człowiekowi, to jest to, że pomagamy mu w drodze na wyżyny świętości, w drodze do nieba. Prosta formuła. i nic więcej nie trzeba dodawać. W tym kapłaństwie mamy być nauczycielami, objaśniać prawdy wiary i też pomagać z dużą pokorą rozumieć przeżywane wydarzenia. Żyjemy w konkretnych warunkach. Teraz o tyle to jest bardziej skomplikowane, że historia wyraźnie przyspiesza. Dzieje się, jak mówimy, wiele w naszym życiu. I nie nadążamy ze zrozumieniem wszystkich zjawisk. Najstarsi mówią, kiedyś tak nie było. I prawda. A będzie, jak mówią, jeszcze szybsze. To tempo przemian. I tutaj trzeba na swojej drodze mieć kogoś, kto będzie oddany nam w tej posłudze prowadzenia, tłumaczenia tego, co przeżywamy, objaśniania prawd wiary. Potem każdy z tych powołanych chce być kapłanem, człowiekiem modlitwy i składania ofiary. Co do tej pierwszej kwestii, kapłan, człowiek modlitwy. Drodzy moi, nawet najbardziej powiedziałbym zaangażowani w przeżywanie kapłaństwa powiadają, że jest coś takiego, co jest dla nas ustawiczną pułapką, że tak bardzo szybko przechodzimy od stanu modlitwy do stanu działania. Niby nic gorszącego, ale ten stan działania, ten stan aktywności, on dopiero wtedy przyniesie właściwy owoc, jak on będzie mocno zanurzony w modlitwie, obcowaniu kapłana z Bogiem, a nie na odwrót, a nie na odwrót. Dalej będziecie pasterzami, czyli podejmiecie funkcję prowadzenia innych, bycia przewodnikiem. I w swoim życiu wtedy trzeba potwierdzić prawdy wiary, które będziecie głosić. W innym wypadku możemy stać się pośmiewiskiem, jeśli życie nasze nie będzie odwzorowane w tym, co głosimy. I musimy w sobie mieć autorytet. Pan Jezus jako dobry pasterz, często pokazywany jest ten obraz, jak zmartwychwstały Chrystus staje na czele wielkiej gromady owiec i idzie jako pasterz. I zobaczcie, że On nie stoi z tyłu, ani nie jest w środku tej wielkiej gromady, tej wielkiej wspólnoty, ale idzie przed nimi. I nieraz rodzi się taka pokusa zwrócenia uwagi Panu Jezusowi, że Panie Jezu, Ty nie wiesz, co się tam z tyłu dzieje, nie masz kontroli nad tym. Otóż nie miejmy obaw. Pan Jezus ma w sobie ogromny autorytet i do tego nas zachęca. To jest siłą, która prowadzi nas. Ta wewnętrzna siła zgromadzone jako miłość i odpowiedzialność. Powiada Jezus Chrystus, we mnie macie wzór. Panie Jezu, bardzo Cię prosimy, abyś nam przypominał to, co było ważne w Twoim życiu. Na pierwszym miejscu posłuszeństwo Ojcu. Dlatego za chwilę po homilii pierwszą czynnością będzie złożenie przysięgi posłuszeństwa. Skąd się to wzięło? A no właśnie. Pan Jezus dokonał wielkich rzeczy ze względu na to, że był posłuszny Ojcu. I my jesteśmy Jego naśladowcami. Dalej umiłował do końca swoje posłannictwo. Każde nasze rozpoznane powołanie powinno być spełnione aż do końca. Powołanie nie jest na jakiś okres czasu, a potem mogę interesować się czymś innym. Nie. Na tym polega piękno i wielkość każdego powołania, że trwa do ostatniego oddechu. Tak jest w powołaniu małżeńskim, tak jest w powołaniu rodzinnym, tak jest w powołaniu kapłańskim do służby Bożej i tak jest w każdym innym rodzaju tego wysiłku, który podejmujemy ze względu na zamiary Boże wobec nas. Jezus przedstawia się nam jako ktoś bardzo pokorny. Pokora to jest ogromna siła, która jest w całym dziele apostolskim nie do zastąpienia. Świat współczesny myli definitywnie pokorę ze słabością. Nie, to nie jest to. Człowiek prawdziwie pokorny jest mocarzem. Chrystus pokazuje się nam jako sługa. Nie przyszedłem na świat, żeby mi służono. A Matka Najświętsza, którą bierzemy sobie za przewodniczkę, zobaczcie, w pierwszym spotkaniu z Bogiem, kiedy usłyszała, kim ma być, to właśnie postanowiła być służebnicą pańską. Poszła na drogi służby Bogu i człowiekowi. I wreszcie patrzymy na Jezusa, którego odnajdujemy bardzo często na modlitwie. Na modlitwie tworzy ten fundament, na którym potem buduje. I powiada, nie ma kapłaństwa bez modlitwy. Choćby był człowiek, jak określają inni, genialny, niezwykły organizator, bardzo bystry w zarządzeniach, to wszystko jest kłamstwo. To jest swoiste oszustwo, jeśli zbuduje się na swojej niby doskonałości i wielkości, a nie zbuduje się tego na wewnętrznym, mocnym zjednoczeniu z Panem Jezusem. A to się najbardziej dokonuje na modlitwie. Podejmujecie, drodzy współbracia, posługę w diecezji warszawsko-praskiej, stołeczna diecezja. Możecie się trochę tym szczycić i chlubić, ale ona ma swoje wymogi, ale oczywiście ma więcej radości. To nie czas i nie pora, żeby mówić o zaletach i trudnościach tak posadowionej diecezji, ale jest to dla nas wielkie i piękne zadanie, że możemy tutaj, w takim miejscu, w takich okolicznościach, przy bardzo często zmieniającej się ludności, posługiwać im. Dalej, chciałbym przypomnieć, że jest to diecezja, jak to nieraz mówią inni, diecezja maryjna. Kult Matki Bożej Łaskawej, Zwycięskiej i kult Matki Bożej Loretańskiej. Ta świątynia do 1941 roku była kościołem pomocniczym w parafii Matki Bożej Loretańskiej. Właściwy kościół parafialny mieścił się po drugiej stronie parku i do dzisiaj jest. Dopiero w czasie wojny powstała parafia pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana. To jest także diecezja, gdzie szczególnie święty Jan Paweł II przypomniał nam, że mamy troszczyć się o spuściznę historyczną, że mamy o to dbać, co jest nauką płynącą z wydarzeń dziejowych. Takie dwa momenty historyczne, chociaż nie jedyne, ale są tutaj mocno zarysowane i wypunktowane, to jest powstanie listopadowe, rzeź Pragi i potem rok 1920, Wielka Bitwa Warszawska zwana Cudem nad Wisłą, a co się z tym wiąże, Radzymin, Osów i inne miejscowości. Trzeba o tym pamiętać. I na koniec, kochani, bądźmy wdzięczni za powołania. Nie mówię w tym momencie tylko o powołaniu kapłańskim, bo to jest, powiedziałbym, owoc dobrego zrozumienia także innych powołań, a przede wszystkim rozumienie dobre powołania do tego, aby być dobrym mężem, żoną, ojcem i matką. I na pięknie tamtych powołań i na wierności, i na świętości, kiedy zbudowane jest małżeństwo, a potem rodzina, to jest to pole, to jest ta gleba, gdzie wyrastają potem odpowiedzialne powołania kapłańskie do życia zakonnego czy na misję. Niech w tej liturgii nie zabraknie nam tej wdzięczności wobec Boga za te powołanie. I to też jest miejsce, żeby podziękować naszemu Wyższemu Seminarium Duchownemu za to wszystko, co czyni. Chciałbym też przy tej okazji w tym miejscu podziękować naszemu pierwszemu pasterzowi. Jest wśród nas ksiądz biskup, idzie prostą drogą do setnego roku, 96 lat w tym roku kończy. Był pierwszym pasterzem, twórcą całej tej struktury, z której dzisiaj korzystamy. Biskupie Kazimierzu, to jest tak, że twój radosny kolejny dzień, kiedy widzisz rozwijającą się diecezję. I już na koniec. Chciałbym przypomnieć nie tylko neoprezbiterom za chwilę, ale i nam wszystkim, że mamy tutaj na terenie diecezji, czy powinniśmy pamiętać, że mamy w naszej wspólnocie szczególnych przyjaciół, którzy byli i są związani, a myślę tutaj o świętych i błogosławionych, Święta siostra Faustyna i Ostrówek. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, był tutaj do 81 roku ordynariuszem tej części archidiecezji warszawskiej. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko był wikariuszem w Ząbkach i Waninie, więc mamy prawo błogosławionego Jerzego o coś prosić, prawda? I wreszcie założyciel zgromadzenia sióstr loretanek, ale bardziej nam bliższego jeszcze przez to, że był proboszczem tej świątyni, tej parafii, dziekanem praskim, to błogosławiony Ignacy Kłopotowski. I wreszcie błogosławiona Hanna Chrzanowska. I z tej parafii, gdzie ona była ochrzczona, dzisiaj jest kandydat do święceń. Nie zapominajmy, oni są dla nas kimś wyjątkowym. Amen.